dnia Radia Poznań. Zaprasza Adam Michalkiewicz.
Dzień dobry, w studiu wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Dzień dobry, kłaniam się.
Panie marszałku, jest w Unii Europejskiej miejsce dla Ukrainy?
Myślę, że miejsce dla Ukrainy w Unii Europejskiej pewnie jest, tylko musi Ukraina spełnić oczekiwania, które zawsze trzeba spełnić, żeby wejść do Unii Europejskiej.
Zgadza pan się ze zdaniem, Unia Europejska nie może mieć wśród swoich członków państwa, które jawnie odwołuje się do najgorszej z możliwych spuścizn. To Przemysław Czarnek, Prawo i Sprawiedliwość.
To Przemysław Czarnek to różne rzeczy mówi na potrzeby chwili, natomiast Ukraina, a przede wszystkim władze Ukrainy muszą się zmierzyć z tą sytuacją i nie powinny już gloryfikować tego, co stoi w sprzeczności z relacjami z Polską. Myślę, że na to trzeba zwrócić uwagę i mam takie przekonanie wewnętrzne, że dojdziemy do takiego momentu, że i Ukraina zrozumie, że to jest błąd, żeby gloryfikować tych, którzy mordowali Polaków.
A pomysł Prawa i Sprawiedliwości, by zablokować wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, kandydat tej partii na premiera Przemysław Czarnek zapowiedział złożenie projektu uchwały Sejmu w tej sprawie. To dobry pomysł?
Przemysław Czarnek mówi to, co jest na potrzeby chwili. Myślę, że nie będziemy tutaj popierać pomysłów Czarnka, tylko dlatego, że obecnie sytuacja jest taka, że widzimy niechęć do Ukrainy w społeczeństwie, no to pod publikę będziemy teraz podejmować takie uchwały. Nie sądzę, żeby to był dobry pomysł. Myślę, że trzeba bardziej łączyć i rozmawiać z Ukrainą, żeby zrozumiała, żeby tych błędów już po prostu nie popełniała. I myślę, że to jest lepsze rozwiązanie. Te zabiegi dyplomatyczne, rozmowy są zdecydowanie lepszym zabiegiem niż podejmowanie tego typu uchwały. Jak będzie premierem, to będzie mógł zablokować wejście Ukrainy do Unii Europejskiej, ale mam nadzieję, że tak się nie stanie, że premierem nie będzie.
W Wielkopolsce radni Prawa i Sprawiedliwości chcą, by na dzisiejszej sesji Sejmik przyjął uchwałę z okazji Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa. Będzie pan głosował za, będzie poparcie koalicji, bo Prawo i Sprawiedliwość nie ma większości w Wielkopolsce?
Ja myślę, że przede wszystkim, jeśli chodzi o to zbrodnie na Wołyniu, to Polskie Stronnictwo Ludowe zrobiło tutaj w tym zakresie bardzo wiele, łącznie z tym, że nasi liderzy doprowadzili do tego, że jest to święto państwowe w ubiegłym roku ustanowione i myślę, że to jest najważniejsze. Trzeba pamiętać o tej zbrodni, trzeba pamiętać o tych ofiarach, czcić ich. To zresztą na Wołyniu zrobił wicepremier i szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz w ostatnią sobotę i myślę, że to jest najistotniejsze. Natomiast tego typu stanowiska pewnie jak gdyby potwierdzają tylko te fakty, o których mówimy. Natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe w tym zakresie zrobiło naprawdę bardzo wiele i zawsze, jeśli chodzi o pamięć historyczną, my na to zwracamy uwagę.
A w sprawie tej dzisiejszej uchwały Sejmiku jeszcze decyzji nie ma, jak się radni PSL-u zachowają dzisiaj?
Nie, będzie posiedzenie klubu, będziemy na ten temat rozmawiali, nie rozmawialiśmy jeszcze na ten temat.
Godzinę temu jechałem przed Urzędem Marszałkowskim flagi ukraińskiej. Nie było, ona wróci?
Nie było flagi ukraińskiej, dlatego że taka była prośba ze względu na obchody tej zbrodni wołyńskiej i z tego, co zapowiadał pan marszałek, ona ma pojawić się, dlatego że to jest solidarność z naszym regionem partnerskim, który bardzo mocno ucierpiał i cierpi cały czas w wojnie z Rosją, z Charkowem, dokładnie. I to jest taki znak solidarności i nie powinien być wykorzystywany politycznie przez radnych Prawa i Sprawiedliwości, bo uważam, że to jest po prostu nie na miejscu. No, trzeba pewne rzeczy oddzielać, rozumieć. No nie można całej Ukrainy wrzucać do jednego worka i mówić, że jesteśmy teraz przeciwko Ukrainie, bo tam mieszka wielu wspaniałych ludzi.
Czyli flaga, to, że wróci, a wróci w najbliższych dniach,
tak,
to jest dla pana akceptowalne?
Tak, absolutnie jest to akceptowalne, mnie to nie przeszkadza.
Zmienimy teraz temat. Ważny czas dla rolników, żniwa, opłacalność w tym roku. Rolnicy zarobią czy dołożą do interesu?
Znaczy, nie sądzę, żeby jakoś drastycznie dołożyli, natomiast myślę, że czas jest trudny, bo mieliśmy do czynienia z wieloma anomaliami pogodowymi.
Także w Wielkopolsce u nas.
Także w Wielkopolsce, mówimy o przymrozkach, ostatnie gradobicie w okolicach Leszna. Myślę, że to są już straty, których oni nie odrobią, bo ja nie mówię teraz generalnie o wszystkich, są tacy, którzy poniosą straty i zresztą minister rolnictwa podczas wizyty w Wielkopolsce zapowiadał odszkodowania w tym zakresie, więc myślę, że to wsparcie również będzie. Natomiast czas żniw na pewno będzie niełatwy, bo to są różnego rodzaju koszty, które muszą rolnicy ponieść i na pewno je poniosą.
A później ceny w skupach będą dla nich takie satysfakcjonujące, czy jednak koszty paliwa będą wyższe i innych nawozów?
Trudno mi tutaj teraz wyrokować, jakie będą koszty w skupach, natomiast koszty paliwa, koszty nawozów na pewno wzrosły. Ma na to niewątpliwie wpływ sytuacja w cieśninie Ormus, czyli ta wojna, która powoduje, że to paliwo niestety bardzo mocno wzrosło.
Po likwidacji programu CPN także dla wszystkich kierowców wzrosło o złotówkę. Myśli pan, że ten program CPN powinien wrócić?
Z tego, co wiem, był minister energii, wiceminister energii w Poznaniu, zapowiadał, że trwa analiza sytuacji. Jeżeli ona doprowadzi do tego, że te koszty jeszcze mocniej wzrosną, to będzie rozważany powrót CPN-u. Natomiast na tym etapie ministerstwo jeszcze nie zdecydowało się na taki krok.
Powiadają państwo obniżki cen prądu o niemal 20%. Kiedy dokładnie zobaczymy te niższe rachunki?
Również pan wiceminister Konrad Wojnarowski zapowiadał, że to jest kwestia kilku lat. Trzeba pewne regulacje wprowadzić i jeżeli zostaną wprowadzone, to może dojść do obniżki ceny prądu.
I myślę, może, a nie, że dojdzie.
Znaczy, wie pan, ja nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, więc trudno mnie się tutaj wypowiadać. Pan minister zapowiadał,
pan minister zapowiadał,
że do tego dojdzie, więc ja wierzę w to, co on mówił, bo myślę, że ma odpowiednią wiedzę w tym zakresie.
Jest pan specjalistą od budowy zbiornika Wielowieś Klasztorna, jeśli można tak powiedzieć. Na początku tego roku samorząd województwa przekazał Wodom Polskim 300 hektarów, prawie 300 hektarów od budowy zbiornika na Prośnie. To kiedy budowa ruszy?
Z tego, co też mi wiadomo, bo teraz już inwestorem są Wody Polskie, przygotowali już ten grunt, który przekazaliśmy nieodpłatnie Wodom Polskim. To też warto podkreślić, że ta współpraca z obecnymi władzami Wód Polskich jest bardzo dobra. Poprzednie niestety nie chciały przejąć tych gruntów, mimo że oferowaliśmy je bezpłatnie. To jest 300 hektarów, tak jak pan powiedział, kilkanaście milionów złotych wartości. W tym roku, z tego co mi wiadomo, już będą trwały wyburzenia tych nieruchomości, które są tam nieużytkowane, więc będzie przygotowywanie tej inwestycji. No i cały proces związany z uzyskaniem zgody na budowę tego zbiornika, więc to jest kwestia kilku lat z całą pewnością.
Rolnicy z tych gmin od lat żyją w zawieszeniu, nie mogą modernizować gospodarstw. To się w końcu skończy
Znaczy ci rolnicy, którzy chcieli sprzedać grunty i sprzedali je kilkanaście lat temu, funkcjonują w innych miejscach i bardzo dobrze funkcjonują.
Ale nie wszyscy sprzedali.
No nie wszyscy sprzedali, ale to już pytanie dlaczego. No po prostu nie wszyscy chcieli sprzedać, albo nie wszyscy chcieli sprzedać za taką cenę, która wówczas była ceną, jak się okazuje, dla wielu atrakcyjną. Natomiast myślę, że te decyzje już zapadły i że ten zbiornik tam powstanie i co do tego nie ma żadnej wątpliwości.
Czyli oni będą musieli być wywłaszczeni?
Specustawą będą musieli pewnie być wywłaszczeni, ale to już jest kwestia inwestora, nie samorządu województwa.
Czy jednym z wariantów, powstają w tej chwili opracowania dotyczące budowy tego zbiornika, jest też rezygnacja z tej inwestycji? To też będzie jeszcze rozpatrywane, czy ta inwestycja może nie ruszyć?
Nie widzę takiej możliwości, bo ta inwestycja to jest zabezpieczenie przed powodzią dla miasta Kalisza, docelowo również dla miasta Poznania, ale tam jest w południowej Wielkopolsce również zjawisko stepowienia terenów, olbrzymi problem związany z suszą i ten zbiornik retencyjny powinien służyć również w tych okresach suchych, zabezpieczać tą część Wielkopolski przed stepowieniem, przed suszą, więc ten zbiornik jest niezbędny pod wieloma aspektami, więc moim zdaniem nie ma możliwości, żeby zrezygnować z budowy tak potrzebnego i ważnego zbiornika.
A to będzie zbiornik suchy czy mokry? Czyli będzie w nim woda co czas, czy będzie tylko wtedy, kiedy woda spowodzi?
Ja jestem przekonany i uważam, że powinien to być zbiornik mokry. Doświadczenie również samorządu województwa ze zbiornikiem Jeziorsko, kiedy jeszcze mieliśmy nadzorze te sprawy związane z gospodarką wodną, pokazują, że zbiornikiem mokrym można również w taki sposób zarządzać i gospodarować również z rzutem wody, żeby nie dochodziło do sytuacji, kiedy mamy zagrożenie powodziowe, że na przykład nie można zgromadzić wody. Można. To jest kwestia naprawdę taka techniczna regulacji zrzutu wody. Więc ten zbiornik Wielowieś Klasztorna powinien być wykorzystywany jako zbiornik mokry zarówno w okresach suszy, jak i w okresach związanych z zagrożeniem powodziowym.
Jest to do tego zgoda, czy są jeszcze różne głosy?
Głosy są pewnie różne, natomiast ja nie mam wątpliwości, że to jest najbardziej optymalne rozwiązanie, ale to też będą inwestorzy o tym decydować, będą Wody Polskie o tym decydować, ale też w Wodach Polskich moim zdaniem jest przekonanie, że powinien to być zbiornik mokry.
A pana zdaniem w budżecie państwa będą na to pieniądze w najbliższych latach, na całą budowę, no bo to będzie bardzo droga budowa, duża.
Szacowaliśmy poprzednio już jakiś czas temu, że koszt budowy waha się w okolicach miliarda złotych. Nie wiem, jak to będzie teraz wyglądało. Natomiast myślę, że na tego typu zbiorniki środki w budżecie państwa powinny się znaleźć.
Powinny, a będą? Bo to są
Myślę, że będą. No, doświadczenie związane z powodzią na południu kraju pokazało, że tego typu zbiorniki muszą powstawać i tego typu przedsięwzięcia muszą być realizowane.
Za rok wybory parlamentarne. Krzysztof Paszyk niedawno był w tym studiu i mówił, że PSL już szykuje się do tych wyborów, już zaczyna myśleć o układaniu list. Pan będzie startował do Sejmu w przyszłym roku?
Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Nie podjąłem takich decyzji. Jeszcze, tak jak pan zauważył, pan Krzysztof Paszyk, prezes wojewódzki PSL-u, mówił o budowaniu list i ta budowa list jest realizowana.
Zmienił też wicemarszałków województwa w kontekście tych wyborów, czyli pana i pana Wojciecha Jankowiaka.
No to nam bardzo miło, że nas zauważył.
A to jest tak, że wszystkie nazwiska państwo chcecie wrzucić na tę listę, żeby też pociągnąć, żeby lepszy wynik wyborczy mieć?
To będą decyzje naprawdę pana prezesa i zarządu wojewódzkiego PSL-u. Myślę, że mamy wielu wspaniałych kandydatów, którzy mogą w tych wyborach wystartować i jestem przekonany, że tak będzie.
Nowa partia wczoraj powstała, Unia Centrum. Paulina Henning-Kloska liderką, posłanka z Gniezna, posłanka z Wielkopolski. Jakiś sojusz z PSL-em, nowa trzecia droga jest możliwa?
W polityce nigdy nie mówi się nigdy, natomiast obecnie nie sądzę, żeby taki scenariusz z tym ugrupowaniem był rozpatrywany według mnie.
A widzi pan miejsce na polskiej scenie politycznej na Unię Centrum? Bo tak się nazwali.
Na razie trudno jest mi to zaobserwować. Myślę, że każdy może próbować swoich sił.
Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Polskie Stronnictwo Ludowe, był naszym porannym gościem.
Bardzo serdecznie dziękuję. Dobrego dnia życzę.
Dobrego dnia, do usłyszenia.
Rozmowa dnia. Radia Poznań.